Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Daleko z tego ogrodu do miejsca, w którym nagrywali Beatlesi?
No troszkę, ale nie tak znowu, bo to było w Londynie. W różnych miejscach oni nagrywali, ale najsławniejszym jest Abbey Road Studio EMI, gdzie współpracowali niezwykle ważnym George Martin.
Czy to prawda, że Beatlesów tak naprawdę było pięciu?
W pewnym sensie tak. Jednym z nich był George Martin, który w zasadzie umożliwił im start. Zaprosił ich na pierwsze nagranie i opiekował się nimi na przestrzeni właściwie tych wszystkich lat, jak oni byli sławni. Był inżynierem i producentem dźwięku. Dlatego znany był jako piąty Beatles. Również grał w niektórych utworach i był inspiracją do bardziej skomplikowanych utworów na orkiestrę. I dbał o to, żeby orkiestra właśnie grała tak, jak ma być.
A powiedz proszę, jak go spotkałeś? Gdzie go spotkałeś?
Spotkałem go w jego studio, które jest dokładnie na Oxford Street, na rogu Oxford Circus, którym jednym z najbardziej hałaśliwych i ruchliwych miejsc, jakie można sobie wyobrazić w Londynie. Ale studio było na chyba trzecim czy czwartym piętrze. Ono było zbudowane w taki sposób, że tam nie było żadnego hałasu. Dźwięk był zupełnie wyizolowany. Ja myślę, że to było stworzone tam, żeby był po prostu łatwy dojazd dla tych różnych zespołów. No to było w centrum Londynu.
To są lata 80.
1982 rok, kiedy przyszedłem do niego, do studia AIR, czyli Associated Independent Recordings, który on stworzył.
Przyszedłeś, bo chciałeś go spotkać?
Tak, bardzo. To mi było takie znowu dziwne, że chciałem spotkać tak niezwykłego człowieka, chciałem go sfotografować. To było w związku z przygotowaniem mojej wystawy wtedy w Londynie. I napisałem po prostu do niego i poprosiłem o spotkanie i on się zgodził. Kiedy przyszedłem, był przemiły. To był uroczy człowiek. Rozmawialiśmy dużo o Polsce, bo on dostaje też i listy dostawał od Polaków. I zespół The Beatles na tym wczesnym okresie to było otwarcie zupełnie innego, świeżego i spontanicznego myślenia o tym, jak można żyć. Dla nas to było takim, w tym wieku, to było takie upewnienie, że mamy rację, że nie musimy tak robić jak mama i tato i dziadkowie, to mamy własną kulturę, jest inny świat, otwierał się nowy świat. I to było w tym bardzo ważne, być może najważniejsze.
Szkoła ateńska.
Spodziewałeś się spotkać jakiego człowieka?
Sam nie wiedziałem, bo to był dla mnie mit. To był jeden z tych ludzi, którzy uruchomili coś niesamowitego w moim i we wszystkich innych losach. Szedłem tam na spotkanie mitu, na spotkanie z kimś, który jest ogromny. No, ale po prostu on był sobą, on był bardzo naturalny, przedstawił mnie swoim współpracownikom tam, pokazał i tłumaczył mi też, co było dla mnie zupełnie niemożliwe, żebym to pojął, sprzęt, który tam miał. Pokazał mi studio, mikrofony, oprowadził mnie po całej tej przestrzeni i mówił o listach właśnie od Polaków. Mówił też o tym, co robił wtedy z Polem McCartney.
I jak powstało to zdjęcie?
Poprosiłem go, żeby usiadł przed tą konsolą dźwiękową do nagrań, której, jak już mówiłem, zupełnie nie rozumiem. I w pewnym momencie powiedziałem coś, on się do mnie odwrócił i wtedy zrobiłem to zdjęcie. Ja mu zrobiłem sporo innych zdjęć w innych miejscach, ale to światło było nieodpowiednie, było dość ostre i z góry i oddawało jego bardzo przyjemnej, sympatycznej i życzliwej twarzy.
Powiedz proszę, jaki związek ma zdjęcie George'a Martina ze szkołą ateńską Rafaela?
Teraz inspiracją.
No właśnie.
Tych wszystkich spotkań. Szkoła ateńska, którą namalował w Watykanie dla papieża Juliusza II w 1509 do 11 roku, przez dwa lata malował. To jest obraz filozofii. No, tam jest zbiór niezwykle ważnych dla naszego myślenia i wiedzy filozofów i naukowców z czasów antycznych. To się nazywa Szkoła Ateńska, tak w zasadzie tam jest, podejrzewam, 1/3 Ateńczyków, a reszta to jest i Grecy tam są, i Włosi również, i tam jest też Zoroaster, który wcale nie był filozofem, tylko twórcą religii. Tam są po prostu bardzo różni myśliciele w jednej harmonijnej sytuacji. To jest troszkę tak jak taka orkiestra w pięknej przestrzeni. I niektórzy z jego przyjaciół, tak jak i Michał Anioł, i Leonardo da Vinci, reprezentują tych właśnie ogromnych myślicieli antycznych.
Platon ma twarz Leonarda.
A Michał Anioł jest Heraklitusem. Także to zawsze można, prawda, kogoś przedstawić. W końcu on ich nie znał z czasów antycznych. A cała sytuacja, cała przestrzeń jest znakomicie skomponowana. To jest jak utwór na orkiestrę, w zasadzie można powiedzieć. Przestrzeni, która ma sens w tym pokoju w Watykanie. I ci ludzie są ze sobą w sposób bardzo naturalny. Chociaż są zupełnie z innych czasów. I matematycy, którzy tam są, Archimedes tam jest, stąd zowąd też, przecież on nie znał Sokratesa, ale jest.
A właśnie, ciekawa jestem zawsze jak patrzę na ten obraz, to jestem ciekawa, o czym Sokrates rozmawia z Alcybiadesem. I chodzi mi po głowie, że być może namawia go nieco skromniejszego trybu życia, bo Alcybiades zdaje się był dość rozrzutny, ale wciąż nie mogę pojąć, dlaczego kiedy mieliśmy rozmawiać o ludziach, dzięki którym istnieją inni ludzie, tak było w przypadku George'a Martina, właściwie jego nazwisko znają dziś nieliczni, Beatlesów wszyscy, no ale bez niego by ich nie było.
Tak.
I kiedy mieliśmy rozmawiać o tych ludziach, powiedziałeś, że twoją inspiracją do tego jest Rafael. W pierwszej chwili pomyślałam, że może chodzi ci o twój ulubiony portret papieża Juliusza II, ale ty powiedziałeś nie, to Szkoła Ateńska. Na zdjęciu z George'em Martinem widzę jednego człowieka, tu widzę mnogość postaci, więc...
To jest o tym, że ktoś... kto potrafi zharmonizować tak bardzo różnorodne osobowości, zharmonizować tak odmienne talenty i stworzyć, dać im szansę wspólnego tworzenia. Nie, że on to tworzy, tylko on im daje podstawy, tak jak gdyby scenę, czy powiedzmy obraz w tym wypadku u Rafaela, gdzie ci wszyscy ludzie są ze sobą w sposób naturalny i tworzą coś, co jest większe niż oni sami, jak gdyby. I to jest niezwykła umiejętność, żeby ci ludzie myśleli i czuli, że tworząc, inspirują siebie wzajemnie i z tego powstaje coś innego i nowego, ciekawszego. I to jest obraz filozofii antycznej, myślenia antycznego. Ale obraz jest po prostu zbiorem osób i można stać przed tym i być zainspirowanym przez to, co oni robili i myśleli.
Mike Oldfield.
Kiedy wspomniałeś o Rafaelu, to też pomyślałam sobie, że może to jest ten trop, że Rafael, który tworzył właściwie bardzo krótko, przez niespełna 20 lat, wyznaczył pewne tropy w malowaniu na wiele, wiele, wiele następnych dekad. Tak jak choćby w przypadku tego portretu papieża Juliusza II, po jego namalowaniu przez najbliższych 200 co najmniej lat dostojników kościelnych malowało się w ten właśnie sposób. Więc te postaci, o których dzisiaj opowiesz, George Martin i reszta, to też są właściwie tacy ludzie, którzy wyznaczyli kierunki tego, co działo się później.
Tak, to jest troszkę portret osoby, która stała z boku, ale bez tej osoby nic by się nie stało. I to jest dla mnie inspirujące. To są ci ludzie, których stać by było na to, żeby nie szukać gwiazdorstwa, tylko szukać sposobu, żeby innym dać szansę na stworzenie nowych spraw.
Jest taka postać wśród tych portretów, która zmieniła moje spojrzenie na pewną krainę, do której mnie kiedyś zabrałeś. Pamiętam nasze wakacje w Dewonie, mój strach w czasie wieczornych powrotów. Cały czas miałam wrażenie, że z tych wzgórz schodzą na mnie jakieś dziwne stwory. To był czas, w którym uciekałam przed czarnymi krowami, które wprawdzie mnie nie goniły, ale jakoś dziwnie się ich bałam. Dewon zrobił na mnie takie wrażenie krainy, w której... Znaczy nie zdziwiłam się, kiedy przypomniałam sobie, że w Dewonie mieszkała Agatha Christie, bo to była dla mnie taka właśnie sceneria, w której mogły rodzić się kryminały. A tymczasem pewnego deszczowego dnia zabrałeś mnie do domu w Dewonie, domu swojego znajomego, i to zupełnie zmieniło moje wyobrażenie tej krainy. Dewon stał się od tego momentu dla mnie krainą dźwięku i kreacji.
To był Simon Hayworth. Odwiedziliśmy go tam. On stworzył tam studio bardzo zaawansowane dla zespołów, powiedzmy, rockowych, ale to bardzo, bardzo różnych, i do nagrań. A Simon zaczął w tym świecie...
Bo on jest realizatorem dźwięku.
Ja poznałem go w latach już 80. i wtedy opowiadał mi o tym, jak miał lat 19 i 20. Był oczywiście bardzo, bardzo młodym człowiekiem. Już był zaangażowany w świat muzyki, co nie było takie dziwne w tych czasach, bo to jest na początku lat 60. I pracował wtedy w takim nowo stworzonym studio, to się nazywało Manor House. Taki stary dom, zakupił ten dom poza Londynem. Człowiek, który się nazywa Richard Branson, znany producent bardzo różnych spraw.
Co to znaczy różne sprawy?
Branson jest znany w tej chwili od wielu lat jako właściciel firmy, która nazywa się Virgin, czyli po angielsku dziewica.
To wytwórnia.
Wytwórnia i muzyki. Właścicielem jest też linii lotniczej i paru innych spraw, nawet i bankowości przez jakiś czas. Nazywał to dziewictwem, ponieważ on się na tym nie znał. I uznał, że to jest najodpowiedniejsza nazwa do tego wszystkiego, co robił. I on postanowił na początku, że właśnie zakupi to miejsce i urządzi tam studio, żeby nagrywać osoby, które po prostu poznał. No, to był jego wstęp. Ale jeszcze nie w świat dźwięku. On to było takie do odnajmowania wyłącznie dla innych. I tam właśnie był zatrudniony Simon Hayworth i starszy od niego i bardziej doświadczony Tom Newman. I tam oni zaczęli nagrywać i tam się pojawił któregoś dnia bardzo młody człowiek, też po prostu w ich wieku, miał wtedy chyba też 19 lat, Mike Oldfield. Przyniósł im taśmy, który był bardzo nieśmiały. Przyniósł taśmy, które były z tym, co on nagrał, a nagrywał w sposób taki odmienny niż wszyscy inni wtedy, na bardzo prostym sprzęcie. I zarówno Tom i Simon zainteresowali się tym. I on był bardzo sympatyczny i taki trochę nie wiedział, co ze sobą zrobić, a tu robił ciekawe sprawy dźwiękowo i grał ciekawie. I powiedzieli, no to może coś nagramy. A on mówi, ja nie mam pieniędzy. Więc w związku z tym oni skontaktowali się z Bransonem i powiedzieli, mamy taką osobę, on ciekawe rzeczy robił, taki muzyk, to może byśmy z nim coś nagrali. Branson powiedział, tak po jakimś czasie powiedział, no dobra, jak was to interesuje, no to możecie coś tam z nim ponagrywać, jak chcecie, ale nie w czasie, jak to jest ktoś inny i opłaca za studio, no bo on nie powinien, także oni to robili.
Po godzinach.
Po godzinach, nieraz w nocy, tam były też, także to była taka atmosfera na luzie po prostu. No i jak nagrali tych taś dość sporo, i powiedzieli, to jest bardzo ciekawe. Richard, musisz to uruchomić. Pojechali do niego do domu, on mieszkał wtedy na Łódce w Londynie. na takiej łodzi i odwiedzili go tam i powiedzieli, musisz coś z tym zrobić, to jest bardzo dobre. I Branson tak się trochę opierał, no ale później zaakceptował, że oni to zrobią. I tak powstała płyta Tubular Bells, czyli dzwony rurowe. Jak to wszystko już przygotowano, to Branson pomyślał, może zrobimy koncert. Ale Mike Oldfield był bardzo nieśmiały i w ogóle nie chciał tego zrobić. Ale do koncertu w końcu doszło, bo Branson już wiedział, że zainwestował dość sporo w całą imprezę i chciał mieć, żeby coś z tego przyszło. No i wydali płytę, ale płyta jeszcze początkowo się nie sprzedawała, aż część utworów została użyta do filmu Egzorcysta. I wtedy płyta stała się bestsellerem i to na bardzo dużą skalę. To była pierwsza płyta, którą wydało wydawnictwo właśnie Bransona, które nazwał Virgin Records. I to jest początek ogromnego rozwoju.
Miał nosa, właściwie ucho, twój Simon Hayworth.
Ogromne. Ja myślę, że go po prostu na początek polubił, to go zainteresowało. Bez tego nie byłoby Virgin Records, ani firmy przelotowej.
A gdzie zrobiłeś mu to zdjęcie?
Zdjęcie robiłem, kiedy nagrywał moich znajomych w Garden Studio w Londynie. To wtedy było takie studio stosunkowo małe, ale było takie dla właśnie eksperymentalnych zespołów. Można było to odnająć na jedną noc, to było właśnie coś takiego. Ja go tam sfotografowałem, on mnie później zaangażował do innych zdjęć, bo myśmy się polubili, zaprosił na parę przyjęć, gdzie poznałem bardzo dużo, bardzo interesujących osób. Także to się rozwinęło w sposób bardzo naturalny.
Kura. Kim jest ta stanowczo spoglądająca na mnie kobieta?
To jest Belle Shankman. Belle Shankman urodziła się w Kijowie, w Ukrainie, ale w dzieciństwie bardzo wczesnym, wraz z całą oczywiście rodziną, wyjechała do Kanady, gdzie się wychowywała, a w wieku 20 chyba paru lat, może 30, wyemigrowała z Kanady z kolei do Londynu. Była osobą zamożną bardzo, ale to nie wystarczyło na jej aktywność, ponieważ ona stała się organizatorką występów orkiestr i baletów kanadyjskich w Londynie. Organizowała wystawy Inuitów w Londynie. Była bardzo ważną osobą jako inspiratorka i festiwali wręcz. A organizowała sprawy, bo to był koszt ogromny, organizowała to tak jak wszystko inne, po prostu idąc do tych osób, które znała, wielkich przedsiębiorców czy bankowców, po prostu ich informowała, że potrzebuje tyle i tyle na takie imprezy i oni jej to dawali, bo ona była osobą psychicznie potężną.
Jeśli spoglądała na nich tak, jak patrzy na mnie teraz, to wcale się nie dziwię, że dostawała to, czego chciała.
Tak. Pamiętam to doskonale, kiedy przyszedłem do niej. Ona mieszkała w dużym apartamencie, tuż obok Royal Albert Hall, części, która była bardzo oczywiście droga. Apartament był duży. Kiedy otworzyła drzwi, to ja wiedziałem, że tutaj jest jednoznaczność i w spojrzeniu, i w tym, co ona chce. Kiedy mnie tak przeprowadziła przez swój apartament, ja zobaczyłem na ścianach ogromną ilość obrazów, jakbym przyszedł do jakiegoś znakomitego Muzeum Sztuki Współczesnej. Rzeźby tam były też i to było imponujące. Nawet ja wpierw powiedziałem kilka nazwisk, ale ona po prostu na mnie popatrzyła, no przecież to jest oczywiste, że to są ci ludzie. Cała sesja trwała najwyżej 20 minut. Jej spojrzenie było niezwykle przenikliwe, bardzo jednoznaczne, jednocześnie fascynujące. To był taki, jak gdyby ogień się otworzył. Jak zobaczyłem ją po raz pierwszy, jeszcze właśnie dużo tego obrazu w tym świetle, to tak jakby to był jakiś cudowny płomień, który był na wprost mnie. Ewidentnie piękna osoba o niezwykłej urodzie, orientalnej w pewnym sensie.
To kura sąsiadów, kura wędrowniczka.
Być może związane to było z tym, że ona z jej pochodzeniem, pięknie ubrana, oczywiście w ubraniu zaprojektowanym specjalnie dla niej.
Zmiana ról.
London Symfonietta często pojawia się w Twoich opowieściach.
Tak, jest to bardzo ważny dla mnie zespół. To jest orkiestra stosunkowo mała, stworzona w Londynie przez paru muzyków jako zespół dla muzyki współczesnej, który ma tworzyć muzykę współczesną. Po paru latach to już był jeden z najważniejszych zespołów wykonujących muzykę współczesną. Ten zespół był złożony z indywidualnych, znakomitych muzyków. Ja jestem wprowadzony jak gdyby do tej rodziny, można powiedzieć, instrumentalistów z London Symfonietta, kompozytorów i administratorów też, administrację. Tam było parę bardzo ciekawych osób, które teraz są ogromnie ważne kulturze muzycznej tego kraju, a tam się wychowywały, i dyrygentów, których poznałem. To była jak gdyby taka rodzina. Oni wszyscy byli znakomici zawodowo. To było chyba ich wspólnotą. Oni się orientowali, że oni tacy są. I szefem był Michael Weiner. On przypominał mi, można go odnieść w pewnym sensie, do szefa Ballet Rus z początku XX wieku, Degiliewa, który zorganizował i tancerzy, i muzyków, i scenografów w jedną grupę. Też taką rodzinną. Też ich trzymał krótko, wymagał bardzo dużo, bo wiedział, co może od nich wymagać. I był bardzo ostry w tym, jak z nimi rozmawiał. On był podobny w tym do Diagliewa, że mówił to, co myślał. A czasem myślał w sposób dość ostry, że ktoś nie zagrał aż tak dobrze, jak tego oczekiwał. Bo on oczekiwał o wiele więcej. On tak samo rozmawiał z kompozytorami, tak samo rozmawiał ze wszystkimi. Ze mną nigdy jakoś, ale być może tylko stąd, że ja tam nie byłem za często, podejrzewam, gdyby było inaczej, to by tak też się stało w pewnym momencie. I on mnie zaangażował do zdjęć. Ta współpraca rozwijała się bardzo ciekawie. On zawsze pilnował, że te zdjęcia były dobre, że były na czas. Wpierw to było z koncertów, później chciał ode mnie zdjęć kompozytorów też i dyrygentów, a później, kiedy objął też swoją działalnością Opera Factory, to i robiłem te zdjęcia z prób i z występów. I któregoś dnia przyjechał do mnie na obiad, co było bardzo sympatyczne i miłe, i rozmawialiśmy. Wtedy on rozmawiał o tym, jak się znalazł w Anglii, bo jego matka urodziła się pod Krakowem na wsi. Wyemigrowała jako dziecko do Anglii. I to była jego matka. On się już urodził w Anglii. Także chciał się dowiedzieć, czy ja znam te miejsca. To było pod Krakowem, w okolicach Ojcowa. No to takie było dość wzruszające, ni stąd, ni zowąd. Zaprosił mnie na lunch. A ja powiedziałem w takiej sytuacji do domu. Ja powiedziałem w takiej sytuacji, ja chciał zrobić zdjęcia. Co jest bardzo trudne, ponieważ Michael Weiner, ja wiedziałem, kim on był i jak on ustawiał innych do tego, żeby osiągnąć najlepszy rezultat. Ale on jak gdyby to wyczuł po lunchu. Ja powiedziałem, usiądź tu, usiądź tam, zrób to. To on robił dokładnie to, co ja mu kazałem. I to było też bardzo miłe. On się zachowywał tak jak kompozytorzy i instrumentaliści, do których on mówił. On, przypuszczam, zrozumiał, że w takiej sytuacji jest zmiana ról, taka odwrotność zupełna. Tak się stało, ale jednocześnie miałem wielki szacunek do niego. Można powiedzieć, tak jak wszyscy inni, zresztą pewne uwielbienie, ponieważ ten człowiek z nas wszystkich wydobywał to, co myśmy się nawet nie spodziewali, że osiągniemy. I to było jego wielkim darem. Smutnym takim końcem tego było to, że on umarł wkrótce potem i po latach szukałem jego nazwiska, tak po prostu chciałem zobaczyć. Raptem w internecie zobaczyłem zdjęcie, które właśnie to, które mu zrobiłem tyle lat wcześniej. kiedy był w świetnej formie. I zacząłem płakać.